okultyzm, magia, spirytyzm, droga ku udręczeniu i zniewoleniu, część druga. Ksiądz profesor Aleksander Posacki, S.J., jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, problematyki okultyzmu i ezoteryki. Wykład wygłoszony na konferencji poświęconej zagrożeniom duchowym.
Natomiast teraz zapraszam tutaj ojca Aleksandra Posackiego. Myślę, że tej postaci nie trzeba przedstawiać. Znany autor wielu książek, filozof, teolog, konsultant, tak jak widzimy na plakacie, egzorcystów w Polsce i nie tylko. Ojciec Aleksander będzie miał dwa wykłady pod rząd, więc zrobimy w ten sposób, że pierwszy, tak samo jak ksiądz Andrzej, 45 minut, 10 minut na pytania, chwila przerwy i za chwilę, po 5 minutach, drugi też wykład. Ojcze Aleksandrze, zapraszamy.
Drodzy Państwo, witam serdecznie. Tak sobie pomyślałem, że może właśnie ten pierwszy wykład, czy powiedzmy pierwsza część mojego wystąpienia, chcę poświęcić takiemu troszkę uporządkowaniu pojęć, bo skoro mamy do czynienia z sesją, z sympozjum, tutaj są pewne terminy konkretne, które częściowo zostały już omówione, czy wspomniane zostały. Warto może uporządkować troszeczkę niektóre pojęcia, żebyśmy mieli większą jasność, żebyśmy też zobaczyli, że mamy do czynienia z rzeczywistością poważną, złożoną intelektualnie, wielowymiarową i dotyczącą zarówno różnych wymiarów właśnie kultury, filozofii, religii, jak też konkretnych przejawów naszego życia, o czym też już była mowa. Otóż tutaj pojęcie okultyzmu. Mamy temat sesji okultyzm, magia, spirytyzm. W zasadzie magia i spirytyzm mieszczą się już w pojęciu okultyzmu, które etymologicznie oznacza, zgodnie z łacińskim źródłosłowem, okultus, czyli tajemny, wiedzę tajemną, także moc tajemną w pewnym powiązaniu. I w ramach tej koncepcji, która ma aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, istnieją takie cztery albo trzy, ja wymieniam cztery, to są cztery aspekty, to są wróżbiarstwo, spirytyzm, magia i medycyna, czy uzdrowicielstwo okultystyczne. Przy czym niekoniecznie medycyna okultystyczna w takim znaczeniu właśnie, o którym może jeszcze powiemy szczegółowo, utożsamia się w takim sensie ścisłym z jakąś medycyną niekonwencjonalną czy z medycyną nietradycjonalną, ponieważ to jest bardzo szeroki obszar tej medycyny niekonwencjonalnej, więc to po prostu trzeba konkretnie brać pewne techniki, koncepcje i zastanawiać się, które należałyby do okultyzmu, czy też nie. Tutaj pojęciem pokrewnym jest pojęcie ezoteryzmu. Czasami one są stosowane zamiennie w literaturze, czasami są rozróżniane. Zasadniczo w literaturze naukowej pojęcie ezoteryzmu ma szerszy kontekst i zawiera w sobie różne kwestie teoretyczne, światopoglądowe. Natomiast okultyzm miałby charakter bardziej praktyczny, aczkolwiek, jak powiedziałem, również okultyzm ma w sobie aspekt i teoretyczny, i praktyczny, chociażby na przykładzie wróżbiarstwa biorąc, każda technika wróżbiarska jest nie tylko techniką, ale wyrasta z pewnej koncepcji bardziej zasadniczej, światopoglądowej, bardziej teoretycznej. Zresztą praktyki okultystyczne generalnie nigdy nie istnieją same w sobie, one zawsze umocowane są w jakiejś teorii, teorii o charakterze filozoficznym, czy nawet teologicznym, czy teozoficznym, czy światopoglądowym. Ja tutaj używam pojęcia światopogląd, ale też pojęcia kult. To są różne rzeczy. Światopogląd dotyczyłby na przykład wymiaru poznawczego, wymiaru rozumu szeroko pojętego, kult dotyczyłby na przykład woli, czy religii, czy inicjacji pewnych wyborów duchowych, moralno-duchowych. I okultyzm właśnie, czy ezoteryzm wchodzą w obszar religijności. To jest bardzo ważna zasada, to o czym już była mowa też w kontekście bałwofalstwa. Z teologicznego punktu widzenia faktycznie okultyzm sytuuje się w tej kategorii teologicznej. Ale nawet gdybyśmy pominęli teologię i zastosowali na przykład kryteria religioznawcze, czy właśnie związane z filozofią religii, czy z jakimiś innymi naukami autonomicznymi, to mielibyśmy również obszar szeroko pojętej religijności, duchowości, czy nawet mistyki. W związku z tym widzimy, że problem dotyczy ducha, duchowości, prawda? Dotyczy religii, dotyczy pewnych definicji, różnic, przedefiniowań obszaru religijnego, który tak bardzo jest ważny dla nas i który trzeba właściwie ustawić, żeby nie było tutaj nieporozumień. Jeżeli okultyzm dotyczy właśnie z teologicznego punktu widzenia bałwofalstwa, no to tuż, tak jak już ksiądz Krewkowicz powiedział, mamy do czynienia z najwyższej wagi problemem, ponieważ grzech bałwofalstwa z teologicznego punktu widzenia jest najcięższym, najważniejszym grzechem. Nie tylko przecież pierwsze przekazanie jest w sensie numerycznym, porządkowym pierwszym przekazaniem, tylko w sensie hierarchicznym jest tym pierwszym przekazaniem. I tutaj jeszcze przypomnę, bo tutaj ksiądz Grewkowicz cytował Pismo Święte Starego Testamentu, łącznie z tymi już przebrzmiałymi karami takimi fizycznymi, jak kamienowanie za to. To oczywiście przebrzmiało, natomiast ranga grzechu, waga grzechu pozostała. Również Nowy Testament w podobny sposób to postrzega. Tutaj mamy, przypomnę, opinię świętego Pawła, gdzie bałwofalstwo jest jednym z grzechów, z powodu których nie wchodzi się do Królestwa Bożego, czy opinię świętego Jana w Apokalipsie, gdzie jest również jednym z grzechów, obok właśnie grzechów czarów również, jest pokrewnym, gdzie nie wchodzi się do niebieskiego Jeruzalem, czyli coś podobnego, prawda? Grozi to utratą zbawienia, to jest expressis verbis powiedziana, więc mamy najwyższe autorytety teologiczne tutaj stojące, gdy chodzi o Nowy Testament, Stary i Nowy Testament, a potem także ojcowie Kościoła bardzo zgodnie, ojcowie greccy, łacińscy, wszyscy, święty Tomasz, który zresztą był pod wpływem Augustyna, gdy chodzi o interpretację okultyzmu, wszyscy są bardzo zgodni, jest konsensus tutaj jednoznaczny co do podobnych ocen. Te oceny, jak przypomina ksiądz profesor Pindel w jednej ze swoich książek na temat magii i ewangelizacji, są najsurowsze, jakie mówimy o Biblii, są najsurowsze, jakie istnieją. To znaczy padają określenia, że okultyzm, czyli wróżbiarstwo, spirytyzm, magia to są grzechy obrzydliwości, to są grzechy nierządu duchowego, a więc najcięższe kategorie moralne w sensie autora biblijnego, prawda, w sensie jego logiki i jego oceny, co daje do myślenia. Czyli z jednej strony mamy tą teorię, prawda, mówimy o teologii, z drugiej strony mamy też praktykę, tutaj zaczęliśmy od świadectwa praktyka, czyli księdza Grewkowicza, który zresztą reprezentuje tylko jeden z głosów licznych, prawda, bo tutaj nie tylko egzorcyści katoliccy, ale protestanci, prawosławni, wszyscy egzorcyści chrześcijańscy jako praktycy potwierdzają tę właśnie teorię teologiczną, czyli niebezpieczne skutki okultyzmu w postaci opętania. Opętanie diabelskie wiemy, że bezpośrednio zagraża zbawieniu ludzkiemu, prawda? Ale jest skutkiem właśnie tych grzechów związanych z praktykowaniem okultyzmu, jak również z praktykowaniem satanizmu. Być może nawet satanizm jest na pierwszym miejscu. Zresztą one są ze sobą związane, o czym za chwilę powiem. Zarówno gdy chodzi o historię idei, zarówno w porządku teologicznym, jak i w porządku po prostu historycznym. Satanizm nawet bardziej zniewala, dlatego że satanizm jest bezpośrednim, to od razu definiuje satanizm, to jest jakby bezpośrednie zaproszenie złego ducha do swojego życia, często poprzez pewne praktyki inicjacyjne, jak podpisanie paktu z szatanem własną krwią, lewą ręką, ponieważ bliżej serca, czyli widzimy, że chodzi o serce człowieka. Być może właśnie dlatego te grzechy duchowe, bo takie można nazwać, związane z pierwszym przykazaniem, są tak pustoszące, bo są związane z ludzkim sercem, podobnie jak zresztą kategoria pierwszego przykazania, która w formie pozytywnej przecież dotyczy miłości Boga, dopiero w formie negatywnej dotyczy owego unikania kultu bałwofalczych. Czyli tutaj widzimy, że mamy związek właśnie ten okultyzm, satanizm, to są bardzo istotne związki ideowe. Tutaj i w chrześcijaństwie to było bardzo mocno podkreślane w tradycji, gdzie wróżbiarstwo było związane z działaniem szatana w interpretacji świętego Augustyna, świętego Tomasza, wcześniej Ewangelia, zwłaszcza Dzieje Apostolskie 16:16. Pamiętamy, jak święty Paweł uwalnia wróżbitkę, nie mylić z wróżką, czy właśnie trzeba by zmienić słownictwo, wróżki są w bajkach, wróżbitka, wróżbici, uwalnia opętaną wróżbitkę, która pod wpływem złego ducha nawet mówi częściowo prawdę, czyli potwierdza nawet misję apostołów w jakimś sensie, czy w jakimś stopniu. Paweł jednak nie chce otrzymywać informacji od złego ducha i tu właśnie jest problem tego źródła wiedzy czy mocy i egzorcyzmuje ją, uwalniają tego złego ducha, ponoszą też pewne konsekwencje, ponieważ ta kobieta przynosiła zyski, więc Paweł musiał też pewne konsekwencje posiąść, które sobie przypominamy właśnie z tego tekstu Dziejów Apostolskich. I teraz jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy tutaj te sprawy jakby związali też z działaniem szatana, dlatego że to działanie szatana, jeszcze raz powtórzę, nie jest tylko w teologii jakby obecne czy w pewnej intuicji ojców Kościoła, ale też jeżeli studiujemy historię ezoteryzmu, okultyzmu na sposób czysto naukowy, powiedzmy już poza kontekstem teologicznym czy chrześcijańskim, to zauważamy ogromną sympatię dla złego ducha, czy dla szatana, czy dla Lucyfera w tradycji ezoterycznej czy okultystycznej. Dlaczego? Dlatego, także dlatego, że tradycja ezoteryczna historycznie, ta zachodnia, wiąże się z gnozą, z tradycją gnostycką, znaczy gnoza, kabała, te ezoteryczne nurty chrześcijaństwa, judaizmu są podstawą, jak wykazują badania naukowe, dla nurtów ezoterycznych i okultystycznych na zachodzie, takich chociażby jak wolnomularstwo, gdzie gnoza, alchemia czy kabała są podstawą rytów wolnomularskich, co również naukowo można udowodnić, prawda? O co chodzi? Dlaczego to jest ważne, to co mówię? Żeby pokazać wam, państwu, że to nie, pewne związki z istnieniem szatana czy z osobą szatana nie są tylko sprawą interpretacji chrześcijańskiej czy judeo-chrześcijańskiej, ale są sprawą po prostu samego faktu historii i pewnego związku jakby gnozy z sympatią do Lucyfera, do węża, do nawet do zła, sekty kainitów, sekty ofitów, prawda, wszystkie te sekty, które afirmowały w pewnym sensie na zasadzie jakiejś swoistej inwersji to, co złe w chrześcijaństwie, a więc szatana, a więc Kaina, Judasza czy węża, który otworzył oczy, dał wiedzę i właśnie człowiekowi. Ta teza będzie przez gnostyków, okultystów wszystkich czasów mocno podkreślana. To jest pewna inwersja, przecież wąż doprowadził do upadku, a nie dał żadnej wiedzy. I to jest bardzo istotne w tej tradycji, prawda? Czyli my nie musimy być chrześcijanami nastanowionymi krytycznie jako teologowie w ocenie tych rzeczywistości. Wystarczy po prostu prześledzić samą historię tych zjawisk. Teraz, gdy chodzi o ezoteryzm, właśnie bardzo ważne jest tutaj pojęcie inicjacji. Istniały szkoły ezoteryczne, istniały organizacje ezoteryczne. I bardzo ważne jest pojęcie inicjacji. W chrześcijaństwie mamy pojęcie wtajemniczenia. To jest też inicjacja. Inicjacja, która się zaczyna od chrztu. Potem są oczywiście kolejno bierzmowanie, sakramenty małżeństwa, kapłaństwa. To są sakramenty inicjacyjne. Chrześcijaństwo pierwotnie doskonale czuło jakby konieczność takiego wtajemniczania poprzez pewne stopnie chrześcijan i coś podobnego jest jakby, można powiedzieć, w duchowości innego znaku, czy tak może moglibyśmy określić okultyzm, że jest to jakaś antyduchowość, czy jakaś kontri, ja to nazywam kontrinicjacja. Bardzo podobne są zasady, czasami jest to jakieś naśladowanie chrześcijaństwa świadome, nieświadome, duże podobieństwa tylko właśnie z tym innym znakiem. Dlatego tutaj warto tą kategorię inicjacji sobie przywołać, ona jest bardzo istotna właśnie przy wchodzeniu w ezoteryzm. Inicjacje mogą być takie bardzo dopracowane, powiedzmy konsekwentne, a mogą być takie bardzo spontaniczne, fragmentaryczne, niedoskonałe. Podobnie jest z rytami magicznymi. Ryty magiczne czarnej magii, o tym też tutaj była dzisiaj mowa, mogą być bardzo ceremonialnie dopracowane i mogą być na przykład praktykowane na poziomie złej woli, złej emocji, na przykład tak zwane złorzeczenie, prawda, o czym mówił ksiądz Andrzej, czy klątwa. Klątwa rzucona po prostu spontanicznie może mieć skutek niszczący na tej zasadzie złej woli, która jest istotą na przykład czarnej magii, magia zresztą, która może być właśnie biała i czarna, ale biała, od razu tu przypomnę, że dla chrześcijaństwa nie ma to znaczenia, bo biała magia nie jest symbolem dobra, jak niektórzy myślą, ponieważ każda magia jakby w centrum stawia człowieka, jego samowolę decydowania o zdarzeniach. Żadna magia nie uznaje żadnej siły transcendentnej. Zresztą dokument biskupów toskańskich, który ja też przetłumaczyłem przed laty, teraz będzie wznowienie w wydawnictwie Mlada Movent, w mojej pierwszej książce Okultyzm, magia, demonologia, wyraźnie właśnie taką definicję teologiczną magii przedstawia, że magia jest dlatego niedobra czy zła, że nie uznaje nikogo nad sobą. A więc czy to będzie tak zwana biała czy czarna, czy ja będę chciał szkodzić komuś, czy po prostu czynić tak zwane dobro, ale pojęte egocentrycznie, według mojego widzimisię, no to jest tak samo zło, ponieważ istotą zła jest egocentryzm, a dopiero później jakieś też wyraźne zło, które ja czynię komuś, prawda, szkodząc mu na przykład. Zresztą paradoksalnie, jeżeli ja czynię coś egoistycznie w imię swojego jakiegoś egoistycznego rozeznania, to ja też będę szkodził i sobie, i temu komuś, tylko na innej zasadzie. I tutaj też warto przywołać z tych teoretycznych kwestii jeszcze sprawę istnienia duchów. Istnienie szatana, istnienie duchów. Jeszcze o tym powiem. Istnienie szatana, może jeszcze trzeba będzie więcej o tym powiedzieć. Natomiast istnienie duchów, ponieważ sprawa spirytyzmu, czy właśnie demonologii, czy satanizmu, w sensie filozoficznym też powinna być obroniona, ponieważ my tutaj używamy kryterium takiego, jakim jest zasada fides et ratio, wyrażona w encyklice papieskiej pod tym samym tytułem, czyli próbujemy rzeczy rozeznawać od strony ratio, rozumu filozoficznego, naukowego, ale też potem od strony objawienia, czy też rozumu teologicznego, który jest czymś innym. I tutaj bardzo ważna jest sprawa także duchów, ponieważ nam się czasem zdaje, że duchy to jest sprawa wierzenia. Jest takie powiedzenie, wierzysz w duchy, czy nie wierzysz w duchy, prawda? Tak jakby to była sprawa jakiegoś wierzenia, jakiejś prywatnej opinii. Tymczasem sprawa duchów jest sprawą filozofii, jest sprawą ontologii. Święty Tomasz Akwinu nazywa duchy formami czystymi albo bytami bezcielesnymi. Byt nie musi być zawsze cielesny, byt nie musi mieć, czyli materialny. Bytowość, istnienie może mieć różne sposoby istnienia. Może być niematerialna bytowość, tak samo niematerialna, czyli niewidzialna, tak jak wyznajemy w credo byty widzialne i niewidzialne, prawda? I to jest właśnie to rozszerzenie w sensie filozoficznym pewnego horyzontu, żebyśmy nie byli materialistami, ponieważ naszą kulturą rządzi materializm. My nawet tego nie wiemy, byśmy się z tym oswoili. Ten sam materializm, który wskazywał właśnie tych naszych braci, znaczy rękami ubeków, stalinowców, prawda, ginęli najlepsi synowie narodu polskiego i my się tu oburzamy, powstają kolejne filmy, kolejne dokumenty są odsłaniane. Ale zapominamy, że u podstaw tego niszczenia ludzi stała bardzo wulgarna, prymitywna ideologia, mianowicie materializmu. Wulgarnego materializmu się mówi, ale to właściwie materializmu, który bardzo jest podobny do współcześnie praktykowanego czy wyznawanego materializmu, który może nie ma tej otoczki brutalnej, ma otoczkę bardzo przyjemną, estetyczną, kulturalną, właśnie wysokiej kultury. Ale jest to ten sam materializm. Jeżeli właśnie odrzuca się istnienie świata duchowego, czy właśnie ducha ludzkiego, który byłby w jakiś sposób autonomiczny, czy duszy ludzkiej, czy także duchów, no to jesteśmy w materializmie, niezależnie od tego, czy on ma otoczkę wulgarną, czy otoczkę subtelną, prawda, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. I dzisiaj jest taka presja polityczna, czy poprawność polityczna, żeby no, ten materializm wyznawać. Dzisiaj ten materializm przybiera także formę jeszcze subtelniejszą, mianowicie ja to nazywam energetyzmem, czy też panenergetyzmem. To jest takie przekonanie, które jest skodowane dzisiaj ludziom, począwszy od studentów psychologii, a skończywszy na pismach kobiecych czy ezoterycznych, mianowicie, że wszystko jest energią. Zresztą jedno z dzieł Dana Brauna, Anioły i demony, to wcześniejsze, też o tym mówi, pada taka teza, że Bóg jest energią, energia jest wszystkim. I to pojęcie energii właśnie, takie właśnie niezweryfikowane, albo raczej rozszerzone na całość bytu ludzkiego, także na Boga, także na świat duchów, na wszystko, jest pewną modą, jest pewnym dogmatem, jest nowym dogmatem. Tutaj zresztą dużo się mówi o fundamentalizmie, o dogmatyzmie, o jakiejś tam jednostronności pewnych teologów, czy właśnie wyznawców chrześcijaństwa, natomiast nie widzi się tej jednostronności dogmatyzmu czy irracjonalizmu, który właśnie jest w tych wszystkich teoriach, o których mówimy, prawda? Ten energetyzm jest o tyle ważny, żeby go także rozpracować, czy żeby go w jakiś sposób osłabić, jego pewnik, dlatego że on jest u podstaw, gdy chodzi o tę stronę tak zwaną racjonalną, właśnie od strony ratio, jest u podstaw tych wszystkich koncepcji, które wchodzą w nowych szatach, czyli to jest okultyzm, ja to nazywam okultyzm w nowych szatach nauki, bo jest też stary, to jest stara magia, jest nowa magia w nowych szatach nauki, nowomowy i dlatego trzeba nam ten energetyzm też jakby rozpracowywać. On często przybiera taką nazwę paradygmatu, nowego paradygmatu albo holizmu. To są błędy filozoficzne, ponieważ holizm też przybiera ostatecznie z formą monizmu czy panteizmu. Ktoś, kto się troszeczkę zna na filozofii, wie, że monizm na gruncie filozofii i monizm na gruncie antropologii jest błędem filozoficznym, prawda? To z punktu widzenia klasycznej filozofii, zwłaszcza, która też, o ile wiem, tutaj na w tym uniwersytecie jest praktykowana, tomistycznej, klasycznej filozofii, jest to błąd filozoficzny. Kto toleruje błędy, będzie tolerował grzechy. I ten błąd filozoficzny bardzo łatwo prowadzi nas do grzechu bałwochwalstwa, ponieważ błąd monizmu jest doskonałym takim intelektualnym czy pseudointelektualnym podłożem dla wspomnianego już grzechu bałwochwalstwa, czyli idolatrii, na gruncie na przykład antropologii. Prawda? To sprzyja tak zwanemu samoubóstwieniu, które jest podstawą antropologii gnozy. I nieprzypadkowo na przykład homeopatia ma w sobie ten syndrom holistyczny i sprzyja samoubóstwieniu. Terapia kwiatowa Bacha, która jest pokrewna homeopatii, bioenergoterapia, yoga oczywiście, która jest też systemem monistycznym. Wszystkie te systemy monistyczne, holistyczne, które są bardzo modne w Polsce i praktykowane dosyć powszechnie. Ja tutaj w mojej książce, którą właśnie w tej chwili właśnie dzisiaj też będę miał prezentację na targach, dwutomowa encyklopedia zagrożeń duchowych, tam te wszystkie pojęcia Państwo znajdą, więc ja nie będę wchodzić w szczegóły, choćby pojęcie holizmu czy biondegoterapii, czy jogi i tam jest właśnie pokazane to znaczenie światopoglądu, właśnie, że światopogląd monistyczny przygotowuje owo samoubóstwienie w sensie intelektualnym, w sensie filozoficznym, jednocześnie samoubóstwienie jakby pochodzi z pewnej też tradycji okultystycznej, to znaczy właśnie z gnozy, prawda, czyli jakby z jednej strony ten czynnik filozoficzny, tutaj holizm, te nowe szaty, energetyzm, z drugiej strony tradycja okultystyczna oparta na gnozie zawiera w sobie samoubóstwienie. Profesor Myszor, ksiądz profesor Myszor, najwybitniejszy znawca gnozy w Polsce, znany z pewnością studentom teologii, prawda, definiuje antropologię gnostycką jako ubóstwienie z natury, prawda, czy też samoubóstwienie, czy samozbawienie. A więc istotą antropologii gnozy we wszystkich okresach, także neognozy, na przykład New Age jest zaliczane do neognozy, jest ta sama antropologia. mimo różnic, jakie są na przykład między starą gnozą, która jest dualistyczna, i neognozą, która jest bardziej monistyczna, ta sama antropologia, mianowicie boska natura człowieka, boska dusza człowieka, prawda, z natury. Tam nie ma, w związku z tym, co z tego wynika? Z tego wynikają pewne konsekwencje praktyczne. A więc nie ma sensu modlitwa, nie ma sensu, nie występuje pojęcie grzechu, jest rozbity związek teologiczny między grzechem a zbawieniem, który jest bardzo istotny, czy grzechem a uzdrowieniem, co jest bardzo istotne dla chrześcijańskiej teologii zdrowia i choroby. W to właśnie uderza Reiki, w to uderzają bioenergoterapeuci. To jest to największe niebezpieczeństwo. Największe niebezpieczeństwo jest w umyśle i w sercu, prawda, które są ze sobą powiązane. Zanim ktoś nawet będzie praktykował Reiki i wejdzie w tą inicjację, bo to jest też już ostatecznie inicjacja, to wcześniej popełnia pewien błąd, przyjmuje, akceptuje pewien błąd w umyśle czy błąd w sercu, czyli dokonuje pewnego grzechu, czy otwiera się, czy dotyka, to zależy od konkretnego przypadku, grzechu bałwochwalstwa, który pustoszy, który niszczy, prawda, który jest tym grzechem subtelnej natury. Ja właśnie tu też podkreślam ten związek, czy przypominam ten związek między grzechem a szatanem. My tutaj nie mówimy o szatanie. Niech się nie spodziewa, że będziemy dużo mówić o szatanie. Szatan przyczepia się do grzechu. Szatan wchodzi poprzez grzech, a największym grzechem jest bałwochwalstwo, czy tak zwane grzechy ducha, to jest pycha, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Prawda? Czyli te bardzo uparte grzechy na gruncie rozumu, ta pycha rozumu. Dlatego ci ludzie najbardziej są zagrożeni, gdy chodzi o zbawienie. Tu miał rację też ksiądz Grefkowicz. Najbardziej zagrożeni są ludzie, którzy wykazują pychę umysłu. Nie tacy, co są słabi w ciele, obciążeni zmysłowo, prawda, czy niekonsekwentni, gdy chodzi o wolę. Najbardziej niebezpieczni są ludzie, którzy w sposób uporczywy trzymają się pewnych błędnych koncepcji i te koncepcje właśnie mogą doprowadzić ich do utraty zbawienia. To właśnie można powiedzieć, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest tej natury. Oczywiście grzech przeciwko Duchowi Świętemu sam w sobie oznacza jakby rezygnację z łaski. To jest odmowa zbawienia, odmowa łaski. Ojcowie Kościoła są zgodni przy różnych interpretacjach tego grzechu. Mówią, jest wspólny mianownik, mianowicie chodzi o to, że jest to odmowa łaski. Jan Paweł II w Encyklice o Duchu Świętym ten grzech interpretuje jako odmowę zbawienia. Czyli grzesznik mówi sobie tak, ja nie muszę być zbawiony, bo ja jestem dobry, albo nie zgrzeszyłem, albo nie mam potrzeby być ratowanym, zbawionym przez kogoś z zewnątrz, Jezusa Chrystusa na przykład, prawda? A co mówi taki człowiek, który właśnie wymyśli sobie taką koncepcję, gdzie w ogóle nie ma miejsca dla pojęcia grzechu, gdzie jest powiedziane, że on jest Bogiem, ponieważ kosmos ma naturę holistyczną, jednorodną czy monistyczną i w tym momencie on nie ma miejsca dla pojęcia grzechu, nie ma miejsca dla pojęcia zbawienia. Nawet uzdrowienie nie jest poprzedzone, tak jak w przypadku uzdrowienia Jezusa, zbawieniem czy też przyznaniem się do grzechu, czy też odpuszczeniem grzechów, odpuszczając się twoje grzechy, wstań i chodź. Ponieważ nie ma sensu taka koncepcja w tym systemie intelektualnym. Dlatego tak bardzo niebezpieczne są te systemy intelektualne. My tutaj właśnie będziemy walczyć, chcemy walczyć z błędem intelektualnym, który holizmu, monizmu, który się zakrada i który wiele ludzi przejmuje na zasadzie oczywistości, na zasadzie propagandy medialnej, która no, też się po prostu popularyzuje. I ludzie nie mają ani ochoty, ani umiejętności, co też jest ważne, by zobaczyć nawet błąd, prawda? Badania zresztą wykazały, ja tutaj we wstępie do mojej dwutomowej encyklopedii właśnie piszę bardzo wyraźnie, podaję te badania, one są dosyć świeże, że katolicy w Polsce nie widzą sprzeczności między praktykami holistycznymi a własnym katolickim obrazem świata, co jest wyrazem, uważam, ignorancji, dlatego że tutaj właśnie trzeba to dobrze zbadać, żeby tę sprzeczność zobaczyć. Sprzeczność ma naturę subtelną, tak jak grzechy ducha mają naturę subtelną. To jeszcze raz podkreślę, bo dziwimy się, dlaczego na przykład grzechy ducha, czyli bałwochwalstwo, pycha, grzech przeciwko Duchowi Świętemu są tak bardzo niebezpieczne i otwierają opętanie, a dlaczego na przykład nie grzechy ciała, prawda? Pomijając to, że grzechy ciała też są grzechami ducha, tylko innego rodzaju. Dlatego, że właśnie te grzechy, człowiek jest istotą duchową, prawda? I nie trzeba wcale tak spektakularnie grzeszyć, jak nam się kojarzy, czy jak nam się widzi w przypadku 5, 6, 7 przykazania, tylko wystarczy gdzieś w sercu sobie coś powiedzieć, w sercu dokonać pewnego zwrotu, pewnej inicjacji, w uprześnię, w umyśle, o czym właśnie mówię, i tworzą się straszliwe konsekwencje. Straszliwe konsekwencje, bo tych świadectw już my mamy rzeczywiście całe tony. Prawda? Dlaczego teraz to sympozjum? To sympozjum jest jednym z wielu, które się odbyło w przeciągu kilku lat, czy nawet kilkunastu lat w Polsce i za granicą. Podobne, ponieważ są problemy, ponieważ fakty zaczynają mówić. Nawet wbrew ignorancji teologów, wbrew ignorancji duchownych, niestety, trzeba też o tym powiedzieć, fakty zaczynają krzyczeć, prawda? I my próbujemy te fakty jakby zinterpretować. Czyli widzimy te związki, jakby tutaj właśnie najważniejszą sprawą to jest ten związek między okultyzmem i satanizmem, czyli okultyzmem a działaniem szatana. Droga ku udręczeniu, zniewoleniu, to jest rzeczywiście prawda, ponieważ tu się zaczyna właśnie od tych grzechów. Ja jeszcze raz podkreślam, to jest sprawa grzechu. I teraz co trzeba by zrobić właśnie, żeby odwrócić tę sytuację? Oczywiście dlatego właśnie ta wiedza nam jest potrzebna, bo żeby wyjść z tych grzechów, trzeba mieć świadomość grzechu. Prawda? Nikt nie wyjdzie nawet ze zniewoleń, jeżeli nie będzie miał pełnej świadomości grzechu, który popełnił. Czyli to jest sprawa dobrej spowiedzi, spowiedzi integralnej właśnie z tych wszystkich przejawów rozmaitych praktyk czy technik okultystycznych. I wtedy dopiero jakby czy jednocześnie jest możliwa modlitwa uwolnienie, ale nigdy jakby poza kontekstem nawrócenia, poza kontekstem rozpoznania w sobie tych grzechów jako poważnych, na przykład schodzenie do wróżbitek, chodzenie do podejrzanych uzdrowicieli, prawda, którzy przyjmują różne nazwy. Te nazwy są często taką formą nowomowy, która niewiele odpowiada rzeczywistości. Nie są to rzeczy naukowo potwierdzone i również od strony zasady Fides są bardzo bliskie grzechowi bałwochwalstwa, ponieważ bardzo często ci uzdrowiciele również posiadają jakieś dary podejrzane, na przykład wróżbiarstwa, czy odczytywania poprzednich czy przyszłych wcieleń, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w tych moich hasłach, hasło bioenergoterapia, hasło reiki, homeopatia. Tutaj też ostatnio wiem, że jest na łamach Rzeczpospolitej. Tutaj pewnie Robert Tekieli też o tym więcej powie, bo on jest w tym sporze uczestniczy. Jest prowadzony spór ponownie na temat homeopatii. Włączył się też ojciec Jacek Norkowski, dominikanin, który jest obrońcą homeopatii, ale jego argumenty po raz kolejny są nieprzekonywujące. Powołuje się tam na jakiś cytat, na opinię nawet z sekretariatu stanu Jana Pawła II, który podpisał ksiądz Ptasznik, który niby w imieniu Jana Pawła coś tam napisał dokładnie. Nie ma pewności. Jan Paweł II czy ksiądz Ptasznik raczej tutaj mówi o tym, że jeżeli homeopatia nie ma w związku z magią czy z buddyzmem, czy nie jest reklamą tych historii, no to mogłaby być stosowana. Przy czym nie jest jasne, czy Jan Paweł II, trzeba by dokładnie zbadać, co rozumiał pod pojęciem homeopatii, zwłaszcza, że tam też mówi o boni fratrach. Czasami pojęcie homeopatii jest mylone z zielarstwem. I tutaj problem polega na tym, że homeopatia jest związana jakby z myśleniem magicznym. To jest wykazane na podstawie prac doktorskich i habilitacyjnych na tym poziomie uniwersyteckim, podobieństwo myślenia magicznego, a więc jakby tutaj w tym sensie powiedzmy nawet opinia czy intuicja papieża, to są oczywiście opinie prywatne, one one są jakby nie do końca pełnowartościowe i właściwie nie powinno się takich opinii cytować do końca w tym sporze, ale załóżmy, że takie intuicje są, że jeżeli homeopatia jest związana z magią, to nie powinna być stosowana, więc jest związana z magią gdzieś tam w swoim myśleniu, to jest dłuższa rozmowa, na jakiej zasadzie i tak dalej. Także z pewnym przekazem ezoterycznym, to już jest, czyli przekazem inicjacyjnym, a może w drugiej części o tym więcej powiem naszego spotkania, czy ewentualnie odpowiedząc na pytanie. A teraz powoli chciałbym, żebyśmy się zbliżali do końca i czas pewnie na przerwę, może jeszcze wcześniej właśnie krótka sesja pytań na ten temat. Aha, może jeszcze od razu, bo tutaj sprawę ksiądz Grewkowicz mnie tutaj odesłał do sprawy hipnozy, to już od razu odpowiem. Otóż jest też moje hasło hipnoza w mojej encyklopedii zagrożeń duchowych. Problem hipnozy polega na tym, że hipnoza jest stanem otwarcia między relaksem głębokim, hipnotycznym transem, a transem spirytystycznym są tylko różnice stopnia. Także jeżeli ktoś się otwiera z pewną tendencją jakby zawieszenia swoich władz poznawczych, świadomości, to zawsze jest to pewne ryzyko, dlatego że może się otworzyć na coś, co przekracza granice osobowości. Zwykle w ideologii hipnozy czy teorii hipnozy, których jest wiele i nie ma ostatecznej odpowiedzi w nauce, mówi się, czy sugeruje, że to jest otwarcie na nieświadomość czy podświadomość człowieka, czy tak jakby układ zamknięty, prawda? I nic więcej. Pewne ryzyko operowania w tym układzie zamkniętym, które też istnieje. Natomiast istnieje ryzyko jeszcze innego stopnia, ponieważ my nie przyjmujemy w naszej antropologii, że człowiek jest zamkniętą puszką sardynek, tylko jest bytem otwartym i może otwierać się na świat aniołów, duchów, Boga, przekraczające ramy jego osobowości, granice jego osobowości. W związku z tym każdy stan otwarcia, w którym jest wycofanie władz poznawczych, rozumu i woli, może być stanem niebezpiecznym. W związku z tym bardziej, że zdarzają się w czasie hipnozy nawet klinicznej, zdarzały się spotkania z duchami, z bytami UFO, zdarzały się tak zwane doświadczenia reinkarnacyjne. Osoby sobie przypominały rzekomo jakieś wspomnienia z poprzednich wcieleń, co ma być rzekomo dowodem na istnienie reinkarnacji. Oczywiście bardzo wątpliwym dowodem, ale ktoś to tam cytuje co rusz. W związku z tym hipnoza tak naprawdę nie wiadomo, czym jest do końca. I jest to pewne otwieranie się na coś, co może się wymknąć spod kontroli. Jeżeli ktoś mówi, że mu się nie wymknie spod kontroli, to zachowuje się tak samo jak różdżkarz, który jest przekonany, że on panuje nad sytuacją do końca, ponieważ są to siły czysto naturalne. Otóż także różdżkarstwo nie należy do tego wymiaru. Różdżkarstwo jest stanem medialnym i hipnoza też się może jakby zbliżać do tego stanu. W związku z tym mogą być różne nieoczekiwane doświadczenia wynikające z tej otwartej struktury świata, że my możemy w otwarciu takim napotykać rzeczywistości jakby przekraczające nasze ograniczone ramy osobowości.
Mamy teraz 10 minut na zadawanie pytań. Po kolei będę.
Emil Wratny, 4. rok teologii. Mam pytanie na temat buddyzmu, mianowicie z tego co rozumiem, buddyzm jest zagrożeniem duchowym i nie tylko z ojca referatu, bo tutaj było niewiele akurat na temat buddyzmu, ale w ogóle na temat buddyzmu, tego co się słyszy od ludzi związanych właśnie z zagrożeniami duchowymi. W związku z tym moje pytanie brzmi tak, czy w buddyzmie jest pierwiastek immanentnego zagrożenia duchowego, czyli niezależnie czy buddysta jest, że tak powiem, w swoim kraju i uprawia swoją religię, to jest także dla niego zagrożenie duchowe, czy tylko dla nas chrześcijan, którzy w naszej wierze to jest z naszą wiarą sprzeczne i dlatego jest zagrożeniem duchowym. Jeżeli to zagrożenie duchowe jest immanentne w buddyzmie, również dla wyznawców tej tradycyjnej religii buddyzmu, to w takim razie jak to pogodzić z stanowiskiem Kościoła, który dostrzega w innych religiach ziarna prawdy i nie wskazuje na zagrożenia, czy jakieś... Wskazuje, że religia taka jak buddyzm w Nostra Aetate na przykład jest jakąś wartością i należy patrzeć z szacunkiem i z w jakiś sposób, w każdym razie niepolemicznie. Dziękuję.
To, że niepolemicznie, to jest trochę taki nurt, właśnie może wpadliśmy w pewną przesadę, że boimy się polemiki, jakoby, no bo ona budzi pewien niepokój i ten niepokój może doprowadzić do pewnych sporów, do pewnych takich zachowań niewygodnych, prawda? No ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast wracając do sedna rzeczy, otóż zgoda oczywiście, że Kościół, ja jestem jak najbardziej za nauką Kościoła. Uważam, że w religiach niechrześcijańskich są, czy mogą być, to czy są, to jest też sprawa jakby badania, ziarna prawdy i świętości. Załóżmy, że są ziarna prawdy i świętości. Jesteśmy w zgodzie z Kościołem katolickim, z Soborem i późniejszymi dokumentami, które też były, prawda, w tej materii. Niemniej jednak odpowiem w ten sposób, że buddyzm nie jedno ma imię, prawda? Tutaj Pan też poruszył kilka jeszcze innych kwestii. Jest kwestia, jakby jak katolik się powinien wierny własnej inicjacji szczelnej zachować w stosunku do innych inicjacji, bo buddyzm również ma inicjacje, prawda, swoje. To jest jakby jedna sprawa i tutaj wydaje mi się, że nauka Kościoła jest dosyć jednoznaczna, że trzeba bardzo wyraźnie stać. Zasady ekumenizmu wyraźnie mówią, że trzeba stać na straży wierności własnego stanowiska i dialog jest możliwy pod warunkiem, że ja nie jestem relatywistą, prawda, w ukryciu czy w swoim sercu, czy w swoim umyśle, tylko ja bardzo mocno staję na takim mocnym gruncie własnej wiary, własnej inicjacji i wtedy pojawia się pytanie, czy ja mam prawo uczestniczyć w inicjacjach, prawda, na przykład w inicjacji takiej jak burzenie mandali na przykład, prawda, czy innych inicjacjach buddyjskich. To jest jakby, to jest problem już, można powiedzieć, takiej praktyki. Natomiast buddyzm nie jedno ma imię, buddyzm jest też filozofią, innego rodzaju jest buddyzm zen, który jest bardzo filozoficzny, taki, można powiedzieć, ascetyczny, w sensie intelektualnym, ale też buddyzm ma tradycjonalny, powiedzmy, jest też związany, część buddyzmu, na przykład tybetańskiego, jest związana z szamanizmem, jakby z szamanizmu się wywodzi. A więc tam jest kult duchów, tam jest kult pewnych bytów, demonów, których status nie jest nam znany. Więc my nie możemy powiedzieć, że to jest wszystko jasne dla nas, prawda? Prawdopodobnie dla samych buddystów nie jest do końca jasne, ponieważ według moich takich studiów, też rozmów z profesorami, znawcami tematu buddyzmu w Polsce, to dla buddysty, zresztą to on się tym specjalnie na gruncie teoretycznym nie zajmuje, ważna jest dla niego praktyka, także podejrzewam, że sami buddyści do końca nie wiedzą, z jakimi siłami mają do czynienia, że są tam pewne trudności w rozeznawaniu świata duchowego, ale mówię, nie można oczywiście odrzucić wszystkiego, trzeba sobie zostawić, choćby z racji po prostu niewiedzy, takiej czysto intelektualnej uczciwości, że są pewne obszary, które są czyste, święte, gdzie może być jakieś poszukiwanie Boga czy absolutu i tutaj tego nie możemy wykluczyć, niezależnie nawet czy mówi o tym Sobór, czy nie. Natomiast również są pewne zagrożenia, które no, wynikają z tejże analizy intelektualnej, prawda? Jeżeli tam są jakieś ewokacje pewnych bytów, prawda? Jeżeli te byty mają często oblicze złowrogie, prawda? Tutaj wiemy, że także i również korzysta się z pomocy w buddyzmie, no, ten sam Dalai Lama nawet często o tym mówił w swoich wywiadach, korzysta się z pomocy także złowrogich bytów, to znaczy próbując je ujarzmić. Może ta złowrogość nie jest tym samym, co zło demonów chrześcijańskich, być może to jest jakiegoś innego rodzaju zło czy złośliwość, ale padają takie słowa, padają takie określenia. Również no, sprawa dobra i zła. W buddyzmie mamy problem, powiedzmy, z odróżnieniem tych rzeczy. W sensie także zwykłej etyki filozoficznej, nie tylko chrześcijaństwa. Mamy problem reinkarnacji. No, reinkarnacja jest całkowicie sprzeczna z chrześcijaństwem i to katechizm Kościoła katolickiego w jednym z numerów, którego nie pamiętam w tej chwili dosłownie, mówi wyraźnie, reinkarnacji nie ma. Istnieje reinkarnacja. Buddyzm mówi, że jest reinkarnacja, prawda? Więc jeżeli prowadzimy dialog, to też musimy wiedzieć, nie wiem jak ten dialog konkretnie prowadzi w danej sytuacji, pewnie to jest możliwe, ale trudne, że te sprzeczności są, prawda? I nie możemy sprawiać wrażenia, że my nie widzimy problemu, że ktoś nam tutaj reklamuje na przykład reinkarnację, prawda? I w wywiadzie na przykład Dalaj Lama, też wspomniany już przeze mnie, mówił, zastanawiał się, czy a może będę kobietą, czy może byłem kobietą w przeszłym wcieleniu, prawda? Czyli też reklamuje tą ideologię. Więc my musimy być, to jest bardzo wąska droga. Z jednej strony jesteśmy, mamy być otwarci, bo to wynika z miłości chrześcijańskiej i tej otwartości intelektualnej, którą zawsze cenię, a z drugiej strony bronimy własnej wiary. Z drugiej strony jesteśmy czujni na błąd intelektualny i na błąd teologiczny, zwany też herezją, czy może dotykający rzeczywistości grzechu, prawda? Więc to jest taka wąska droga i na pewno trzeba tutaj, ja nie jestem przeciwnikiem dialogu, tylko jestem przeciwnikiem pewnej ślepoty, pewnej jednostronności w tym względzie i takiej jakiejś ślepoty na zagrożenia duchowe, prawda? Które się pojawiają także, gdy chodzi o religię wschodu. Przy czym należy odróżnić religię wschodu od okultyzmu. To jest coś innego, bo one szukają, ja mówię o tej lepszej części, szukają, to jest poszukiwanie transcendencji czy absolutu i w tym sensie one były, to byłyby te ziarna prawdy i świętości. Natomiast również w religiach wschodu jest bardzo dużo, Misar Jadę to w przypadku jogi potwierdza, jest bardzo dużo elementów magii, spirytyzmu. Sam Misar Jadę na przykład, gdy chodzi o jogę, z której też przecież buddyzm wyrasta, przypomina, że bardzo niewielu joginów, bardzo niewielu, to jest jego zdanie, on sam był inicjowanym joginem, dochodzi do tego poszukiwania absolutu, że bardzo wielu poprzestaje na tych niższych szczeblach magicznych, fakirystycznych, prawda, gdzie ta pokusa mocy magicznej właśnie się pojawia po drodze. To już chodzi szczególnie o te zdolności paranormalne zwane siddhi w sanskrycie czy itki w języku pali. Prawda? Czyli tutaj no, jest problem. Ja bym tego problemu nie zamazywał. Uważam, że ten problem jest słabo w Polsce postawiony. Poza tym wynika to z znikłej znajomości historii ezoteryzmu i okultyzmu, mianowicie takiej, że ezoteryzm i okultyzm zachodni w ogromnej mierze czerpie z hinduizmu i buddyzmu. I to, co my wiemy w Europie o hinduizmie i buddyzmie, to nie jest sprawa jakichś szacownych joginów, mistyków, bo oni gdzieś tam są daleko w lasach indyjskich i są niedostępni i nie przyjeżdżają do Europy sprzedawać swoje umiejętności za pieniądze jak Maharishi, Mahesh Yogi, twórca medytacji transcendentalnej. Tylko my znamy ten buddyzm z drugiej, z trzeciej ręki, a poza tym buddyzm i hinduizm miał ogromny wpływ na teozofię i antropozofię, które miały wpływ na New Age. Prawda? I to też trzeba brać pod uwagę, że co my przy okazji reklamujemy. Prawda, że musimy wiedzieć, że takie związki istnieją, że jeżeli ktoś mówi buddyzm, ja nie wiem, czy to jest buddyzm. Może on się zasłania buddyzmem, może to być ezoteryzm, okultyzm typu magicznego. Prawda? Jest takie zjawisko jak okultyzacja właśnie buddyzmu czy hinduizmu. Ja nie wiem, czy to jest ta czysta ścieżka, o której Pan wspomniał i którą ja też wierzę, że istnieje, bo też mam takie materiały czy takie dane, że to może istnieć, nawet w sensie realnym. Ale w większości przypadków mam bardzo duże podejrzenia. Nie wiem, czy to jest ten, kto mówi, że jest buddystą, czy jest naprawdę buddystą. Z jakiej on jest szkoły? Czy on jest jednak wierny, tym bardziej, że te szkoły są nieostre, one są bardzo, bardzo różne, prawda? Więc ja tutaj, konkluzja tej mojej wypowiedzi byłaby taka, że tak, bądźmy otwarci na dialog, szukajmy, szczególnie kochajmy człowieka, każdego człowieka, którym się różnimy, bo człowiek jest ważniejszy od jego idei, ale bądźmy ostrożni na te idee, na te różnice, żebyśmy też, bo mamy obowiązek też obrony naszej wiary i też obowiązek głoszenia Ewangelii, a nie tylko dialogowania, prawda? Więc myślę, że taka odpowiedź byłaby tu integralna.
Ojciec Remigiusz, doktorant UKSW, mam ojcze takie pytanie. Powiedział ojciec o tak naprawdę pewnej niewiedzy duchownych. Jest to jakiś problem? Czy ojciec lub egzorcyści, z którym ojciec się spotyka, jesteście w stanie wpłynąć na formację, jaką mamy w seminariach, aby chociażby, czy to na gruncie teologii duchowości, czy teologii pastoralnej, rzeczywiście weszło coś takiego do ratio studiorum, aby klerycy wiedzieli o tym, że istnieją takie zagrożenia, aby wiedzieli, jak do tego podejść, jak się w ten sposób zachowywać, dlatego że czegoś takiego nie ma w seminariach. I wychodzi cała rzesza osób, które nie mają o tym zielonego pojęcia. I potem są takie dyskusje, o których ojciec chociażby mówi w Rzeczpospolitej, gdzie ktoś jako duchowny wyraża się, a mówi dość rzeczy no, nie najlepsze.
No tak, to znaczy my to robimy, to znaczy już występując w seminariach, czy występując na zjazdach, jest wielu księży, jest wielu teologów, zresztą to jest też organizowane przez teologów, przez rektorów seminariów czasami i to się tak powoli dzieje. Więc my właściwie co my robimy? My przypominamy pewne rzeczy, bo nie chcemy tworzyć nowej doktryny, tylko przypomnieć to, co jest nauką Kościoła od wieków, tylko jakby na nowo akcenty przywrócić pewne, prawda? Skoro jeszcze wspomnę o tym szatanie, prawda, który jest jakby podstawą z niebezpieczeństwa, o którym mówimy, prawda, okultyzmu. Skoro istnienie szatana jest obecny, szatan jest obecny w katechizmie Kościoła katolickiego, jest obecny w kodeksie prawa kanonicznego, jest obecny w nowym rytuale egzorcyzmu podpisanym przez naszego papieża w końcu 2001 roku przez kardynała Glempa, 2003 wydany w Polsce. Wszystko to jest oficjalna teologia watykańska, więc kto tu jest, że tak powiem, nie w porządku, czy kto tu ma się poprawić? My mamy tylko przypomnieć, ludzie, szanujcie naukę Kościoła, prawda? Cytujcie tę naukę Kościoła, nie uważajcie się mądrzejsi od nauki Kościoła. A jeżeli tak, to podajcie jakieś argumenty, możemy tylko to przypomnieć, to robimy, prawda? Tak samo, gdy specjalnie tutaj przypomniałem sprawę okultyzmu, idąc od Starego Testamentu aż do Nowego, czy do katechizmu, prawda? Że jest to spójna nauka Kościoła. I przypomnijmy tą naukę Kościoła właśnie bardziej, umieszmy pewne cytaty w podręcznikach czy w Ratio Studiorum, prawda? I już będzie dobrze. Tak samo, gdy chodzi o biskupów czy ordynariuszy miejsca. Przecież oni nie muszą pisać nowych traktatów, wystarczy, że oni zacytują Pismo Święte, ale to, że oni zacytowali, będzie już tą aktualizacją, prawda? I wszyscy będą zadowoleni. Myślę, że i powoli do tego zmierza. Właśnie ta nasza praca powoli ku temu idzie.
Drodzy Państwo, teraz mamy 10 minut przerwy. Do 10 po 11 ojciec będzie miał drugi wykład. Zapraszamy do stoiska tutaj. Też witamy pana Roberta, który dotarł do nas również ze swoimi materiałami. 10 minut przerwy.
Można nabyć płytki z tej konferencji.